Już w najbliższą sobotę, 13 maja o godzinie 10 rano, rozpoczną się pierwsze krakowskie targi dobrej książki. To pierwsza taka nasza inicjatywa, w której budujemy niezależną kulturę, budujemy to, o czym zawsze mówimy. Opowieść, nowe książki. Będzie Stanisław Michalkiewicz, będzie Wojciech Szumliński, będzie Stanisław Srokowski, będzie Ewa Kurek, będę ja, będą nasi autorzy Artur Kawka, Antoni Baltus. Będzie też wiele niespodzianek, wiele osób, które wpadną w ostatniej chwili, a są bardzo znane i na pewno będziecie chcieli mieć od nich swoje autografy. Być może będzie nawet pan profesor Andrzej Nowak. Wszystko w historycznym budynku krakowskiego Sokoła przy ulicy Józefa Piłsudskiego 27. 10 minut spaceru od rynku. Każdy Krakus wam powie, jak dojść. Albo dojedziecie samochodem i tam pod Muzeum Narodowym jest parking. Co prawda słono kosztuje, ale no cóż, wszystko kosztuje w takie dni, w takim mieście. Zapraszam was wszystkich. Jeżeli tylko możecie, przybywajcie 13 w sobotę, w najbliższą sobotę do Krakowa i tu będzie się działo. Będzie kawa specjalnie przez nas skomponowana dla was. Będą pokazy, będą dyskusje, będą bardzo ciekawe wydarzenia. Będzie film wyprodukowany przez Polonia Chrystiana o Billu Gatesie z cyklu Władcy Świata, niezwykle intrygujący, który będzie wieczorem w sobotę i potem w niedzielę znów od rana targi. Także zarezerwujcie 2 dni w Krakowie. Taka spóźniona majówka w Krakowie. Teraz jest zimno, jest 7 stopni, ale 13 ma być już prawdziwa krakowska wiosna. Będzie kwitło, wszystko będzie pięknie pachniało, a przede wszystkim będzie dobra książka, czyli to, czego potrzeba nam do szczęścia. Zapraszam. Dzień dobry. Witam Państwa w ten niezbyt jeszcze ciepły, ale już majowy dzień. Wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia ustami znanego komunisty erytrejskiego Tedrosa Gebrejezusa zakomunikowała, że oto skończyła się pandemia. Nasz rząd przewidział tą wielką uroczystość na 1 lipca. Szkoda, że nie na 22 lipca. Byłoby połączenie wedla i końca pandemii. Starsi z Państwa wiedzą, o czym mówię, a młodsi niech poczytają. Ale zanim przejdę do tych różnych wydarzeń, to chciałem przekazać Państwu miłą informację. Otóż podczas pierwszych targów dobrej książki, dobrej, bo napełnionej dobrymi myślami i dobrym warsztatem, dojdzie do inauguracji zapowiadanej już od kilku miesięcy przez nas galerii. Galeria na razie wirtualna, ale da Bóg, że i stacjonarna, będzie się nazywała Artenos i ideę swoją wzięła z poematu Prometidion Norwida. I tam taki cytat bardzo znany, znany od czasów komunizmu i w szkołach, wbijany dziatwie szkolnej do głów, ale mało zastanawiamy się nad jego pięknem i prostotą. Bo jest właśnie pięknie. Ten cytat brzmi: piękno na to jest, by zachwycało do pracy. Praca, by się z martwych wstało. To jest połączenie wszystkich idei, jakie chcemy propagować, pokazywać w nowej kulturze. Przestaliśmy narzekać, przestaliśmy labidzić nad upadkiem kultury, nad tym, jak marksizm wykrzywia istotę piękna w stronę brzydoty, nawet już nie turpizmu, tylko takiej brzydoty intuicyjnej. I będziemy pokazywać sztukę piękną, sztukę dobrą, sztukę opartą na solidnym warsztacie i wspaniałych umysłach artystów. Artenos. 13 maja dojdzie do inauguracji naszej galerii. Będziecie Państwo gośćmi naszych targów, a jednocześnie świadkami powstania nowej galerii, Czyli jak widzicie Państwo, oprócz filmu, oprócz literatury, wchodzimy także w sferę sztuki, aby w każdej z tych sfer pokazywać, co nam się podoba, jaka jest piękna sztuka, ile, jaki ocean nieprzebranych myśli niesie ze sobą ludzka natura i ludzka nieprzewidywalność. To także odpowiedź na straszenie nas rozwojem sztucznej inteligencji. Nigdy, nigdy sztuczna inteligencja nie wejdzie na poziom artyzmu. Choć będzie kopiować oczywiście wszystkich znanych artystów. Ale sama z siebie sztuczna inteligencja zwiędnie, jeżeli nie będzie zasilana przez człowieka. W to wierzę, tak myślę i tak to wszystko wynika z dziesiątek godzin, które teraz odsłuchuję na temat sztucznej inteligencji i wszystkich meandrów czasu, który nadchodzi. Artenos, nowa galeria, w której prym będą wiedli krakowscy rzeźbiarze Krzemir Heliński, Piotr Cieślik, w której będzie się liczyło się także zdanie tu siedzącego przed Państwem. Jeżeli Państwo ufacie moim wyborom estetycznym, artystycznym, to zapraszam. To będzie takie miejsce wytchnienia, miejsce, w którym będziemy mogli się spotkać i porozmawiać nie o polityce, nie o brudzie tego świata, nie o zagrożeniach, jakie nas czekają, tylko o pięknie życia, pięknie chwil, które trzeba łapać, zapamiętywać, nagrywać na ten wspaniały film naszej świadomości, który po latach się wyświetla aż do końca. To wszystko, co piękne, budzi nadzieję, budzi nostalgię, tęsknotę, miłość. I tego Państwu w maju życzę i w całym życiu też. A teraz po tych pięknych chwilach, ach, zapomniałbym o jeszcze jednym. Wszyscy z Państwa, którzy odwiedzą targi 13 maja, będą mogli złożyć swoje wizytówki do specjalnego słoika, z którego będzie losowana nagroda główna. Będzie to rzeźba naszych artystów, Krzemira i Piotra, Creapple. Taki zagadkowy tytuł, ta rzeźba nosi. Piękne są te rzeźby. Zobaczcie Państwo na przykład na rzeźbę, którą teraz nasi artyści przedstawili. Jak pokój zwycięża wojnę. Tak nazywa się ta rzeźba. To są takie prace rzeczywiście budzące nadzieję, przede wszystkim nawiązujące do jakichś klasycznych kanonów piękna. Jedną ze swoich rzeźb artyści przeznaczyli jako nagrodę w konkurencji losowania wśród naszych gości targów. Więc zapraszam. To jedna z niespodzianek, które Was czekają. A tych niespodzianek będzie oczywiście wiele, bo będzie też sztuka smakowania kawy. Na przykład. No ale teraz niestety muszę wrócić do... A jeszcze kawa. Wino ponoć jak się smakuje, to się robi przez płyn, że oddycha się przez usta i wydycha przez nos. Tymczasem kawę, jak Państwo smakujecie, trzeba przepić wodą, bez smaku, taką niegazowaną i poczuć, że jest się znowu we własnym smaku i wtedy siorbnąć, niestety. Na język, przetrzeć o podniebienie, przełknąć i poczekać. Wtedy z przodu, ze środka i z tyłu ujawnia się cały aromat dobrej kawy. To da początek. Przepraszam, że tak Państwa zbulwersowałem tym siorbaniem, ale przy kawie siorbanie nie jest naruszeniem savoir-vivre. Przy kawie można wybaczyć. Oczywiście, jeżeli jest to kawa mocna, oleista, niedoprawiana mlekiem, bo te wszystkie kawopodobne wyroby to już zupełnie inna galaktyka. Ja mówię o kawie czarnej, smolistej, zaparzonej na różne sposoby. Dobra, tyle o sztuce. Jak Państwo widzicie, mam takie ciągoty, żeby się pogrążać coraz mocniej w tej sferze takiego afirmowania życia i abstrahowania od rzeczy, które nas dotykają, a tymczasem niestety rzeczywistość na to za bardzo nie pozwala. A więc wróćmy do tygodnia. Jak już mówiłem, Gebrejezus ogłosił koniec pandemii. W związku z tym chciałbym zapytać, a jechałem dzisiaj z taksówkarzem. Muszę Państwu powiedzieć, rozmowa z nim była bardzo zajmująca, bo to bardzo inteligentny człowiek. Mówi, wie Pan co? Ja i moja żona zaszczepiliśmy się, tu padła nazwa szczepionki, i troje naszych sąsiadów również. I wie Pan, co się dzieje? Ciągle coś się nam dzieje. A to nogi odmawiają posłuszeństwa, a to coś tam kręci się w głowie, a to coś jeszcze. Pozostawiłem bez komentarza takie świadectwo. Pomyślałem, że żyjemy w epoce, w której coraz mocniej ładują nam na głowę różne strachy. A my mamy się bać, bo ludzie, którzy się boją, posłusznie i bezrozumnie wykonują polecenia, aby tylko zredukować strach. To jest stara prawda psychologiczna. Będę musiał wrócić do tego samouczka, który kiedyś prezentowałem Państwu na temat metod manipulacji naszą psychiką. Niestety, konstrukcja naszych zmysłów, oczu, uszu, smaku, dotyku, węchu, powoduje, że można przez pewne sprytne techniki bardzo oddziaływać na naszą świadomość, na nasze wybory. I tu będzie wykorzystywana sztuczna inteligencja i tu rzeczywiście będziemy musieli się zetrzeć naszą świadomością z potężnym wrogiem. Ale tym wrogiem nie jest sztuczna inteligencja, bo to jest narzędzie. Tylko ci, którzy programują i będą wykorzystywać sztuczną inteligencję ku temu, żeby czynić z nas zastraszone niewolnicze maszynki. Powiem Państwu dziś w komentarzu też o nowej religii, którą szerzy szczerze znielubiany przeze mnie Yuval Noah Harari. Państwo wiecie, że mam do niego wielką awersję, bo jest to wyjątkowo prymitywny gad. To nie filozof, to nawet nie publicysta, ponieważ język jego jest toporny, obrazowanie bardzo prymitywne, wnioski mało odkrywcze, właściwie od greckiego materializmu te wnioski, te nurty w myśleniu ludzkości się przewijają, a jednak jest niesłychanie popularny, niesłychanie modny. To tak, jak ostatnio rozmawiałem z pewnym pisarzem, bardzo udanym z Łodzi, który mówi, wiesz, wcale nieważne jest, jak się pisze. Ważne jest, jak się sprzedaje to pisanie, jak się reklamuje. Bo zobacz, pewna pani napisała 365 dni i sprzedaje to w setkach tysięcy egzemplarzy. Inny pan pisze kryminały, które po prostu są pisane topornym, grafomańskim językiem, a sprzedaje ich setki tysięcy, bo są promowani. Dobrze, ale przecież nie to złoto, co się świeci. Dogrzebanie się do pięknego tekstu jest osobistym, wspaniałym odkryciem. Płynięcie w nurcie fekaliów półpornograficznych, grafomańskich, mnie osobiście nie przynosi rozkoszy. Jak sądzę Państwu też, skoro się spotykamy co tydzień i się słuchamy. Więc o tym Hararim powiem. Natomiast rozliczenia pandemiczne. Tu przygotowałem sobie kilka pytań do rządu, bo nasz rząd jakoś tak cichaczem, chyłkiem ucieka od odpowiedzialności za pandemię. Tu już nie chodzi o te sakramentalne 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Tu nie chodzi nawet o straty gospodarki, o rozkręcenie inflacji poprzez niewolnicze wykonywanie poleceń Fauciego i innych kłamców, co teraz wychodzi na jaw i w Stanach Zjednoczonych będzie rozwałkowywane w kilkunastu procesach. A w Polsce? Właśnie. W Polsce powinniśmy stworzyć i stwórzmy wspólnie listę osób, które nas niewoliły przez ostatnie 3 lata pandemią. Kończymy pewien okres, aby on się nie powtórzył. Należy ukarać sprawców. Ponieważ przestępstwa nieukarane, a to jest przestępstwo na naszej wolności, przestępstwo manipulacji, przestępstwa nieukarane będą w przyszłości odradzać się w dwójnasób. Dlatego trzeba nazwać sprawę, pokazać przestępstwo i wskazać winnych. Stwórzmy czarną księgę pandemii. Wspólnie. Proszę o propozycję. Czarną księgę pandemii, czyli czarną księgę tych, którzy manipulowali, osiągali z tego zyski, niszczyli naszą wolność, niszczyli naszą ekonomię i niszczyli nasze samopoczucie. Zniewalali nas. A teraz znikają, rozpływają się we mgle jak sen złoty. Albo uporczywie trzymają się, ale już tylko wybranych fragmentów swoich pseudoteorii. Bo wyszło na to, na co zawsze wychodzi. Ci, którzy kierowali się zdrowym rozsądkiem. Ci, którzy kierowali się racjonalnym oglądem sytuacji. Pozostali wolni i nietknięci. Cała reszta została zniewolona i teraz często pytają, dlaczego tak się stało, kto jest winny. I można odpowiedzieć, sam sobie jesteś winien, bo przecież wykonywałeś polecenia. Ale przecież to były polecenia autorytetów. Słynny eksperyment z lat 70. Stanleya Milgrama. O dyfuzji odpowiedzialności. O podleganiu autorytetom. Słynne doświadczenie w Nowym Jorku, kiedy Kitty Genovese była masakrowana przez nożownika. Widziało to kilkadziesiąt osób i żadna nie zareagowała, bo dyfuzja odpowiedzialności nastąpiła w praktyce. Trzeba do tego wrócić. Ja już myślałem, że to wszystko są banalne mechanizmy, ale musimy o nich mówić, bo mechanizmy nazwane, mechanizmy wyciągnięte z półmroku na sferę jasności przestają być tak groźne, przestają tak oddziaływać na naszą podświadomość. To istotne. Ale teraz, kto był winien temu, co popełniono w pandemii? Czarna księga pandemii. Będę ją Państwu udostępniał w kolejnych komentarzach, ale stwórzmy ją wspólnie. Nadsyłajcie zdarzenia, bramki, punkty, sekundy i ludzi, którzy są temu winni. A ja dziś zapytam rząd o dwie sprawy. O sprawę zakupu respiratorów od handlarza bronią. Zaraz powiem o nim więcej. I o sprawę zakupu maseczek ze sfałszowanymi certyfikatami, które nie nadawały się do niczego, ale wydano również pieniądze. Nasze wspólne. Kto poniesie odpowiedzialność za takie rozporządzenie wspólnym groszem? Tu chodzi nie tylko o podejrzenie o niegospodarność. Tu chodzi o podejrzenie działania w układzie przestępczym. Dlaczego? Ano, posłuchajcie. Respiratory. Głównym beneficjentem zamówienia 1241 respiratorów przez polski rząd Mateusza Morawieckiego był nie kto inny, jak pan Andrzej Izdebski, długoletni agent 5 Departamentu Służby Bezpieczeństwa. Osobiście w pewnych sytuacjach kierowany przez generała Józefa Sasina, szefa 5 Departamentu. Czym zajmował się 5 Departament? Zajmował się przemysłem i raczkującym biznesem. 5 Departament MSW. To był Departament SB, Służby Bezpieczeństwa, ale oczywiście w ramach komunistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pan Andrzej Izdebski działał z ramienia SB w WSK Świdnik. Może Państwo ze Świdnika przypomnijcie sobie tego człowieka i nadeślijcie mi jeszcze więcej informacji na jego temat. Przez kilka lat Andrzej Izdebski już po 90 roku był wspólnikiem szefa albańskiego wywiadu wojskowego SIHU. Wspólnikiem żony, dokładnie wspólnikiem żony szefa albańskiego wywiadu wojskowego. Oczywiście szefa, który miał komunistyczny rodowód, podobnie jak nasze WSI, a pan Izdebski współdziałał z nim. Jak to się zdarzyło, że takie koneksje? Ponieważ pan Izdebski został przejęty przez służby po 90 roku i cały czas prowadzony przez służby. Jako agent SB przejęty przez służby. I co ciekawe, w rejestrach sporządzanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to ma wątpliwą reputację ostatnio i PASSE również. Pamiętacie Państwo na przykład skandale z wyciszaniem molestowania seksualnego przez wysokich urzędników ONZ na pracownicach? Jest taki film w sieci, zobaczcie sobie, w którym ujawniane są skandale w ONZ-cie, jak były wyciszane, jak niszczono whistleblowerów, czyli mówiąc krótko, osoby donoszące o tych patologiach. Ale to akurat z Izdebskim nie ma wiele wspólnego. W rejestrach ONZ Andrzej Izdebski odnotowany jest jako nielegalny handlarz broni na skalę międzynarodową. I z tym człowiekiem, jego firmą E&K zawiera w czasie pandemii kontrakt polski rząd. Ma dostarczyć 1241 respiratorów, za które miał oficjalnie dostać 44 miliony euro. 44 miliony z naszych kieszeni. De facto, jak mówią źródła ze służb specjalnych, miał dostać 81 milionów 300 tysięcy euro. W formie zaliczki od razu wypłacono mu 35 milionów euro. Wychodzi z tego, że jeden respirator miał mieć koszt 45 tysięcy euro, podczas gdy porównywalnej dobrej jakości respiratory wtedy na rynku kosztowały 25 tysięcy euro. Widzicie Państwo? Kant, który został w tym kontrakcie zawarty. Ten kontrakt został potwierdzony przez agencję wywiadu i nie został sprawdzony dobrze i zawetowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Podpisał to rząd Morawieckiego. I naraz co się okazało? Izdebski dostarczył tylko 200 respiratorów i to z jakiejś lewej dostawy do Pakistanu, bo te respiratory, te 200 respiratorów, które otrzymał Polskie Ministerstwo Zdrowia, nie miało nawet dokumentacji technicznej. Pochodziło z jakiejś lewej dostawy do Pakistanu. I co? Pozostałych respiratorów nie dostarczył. Bardzo szybko umarł w Albanii i został skremowany. Szczerze mówiąc, coraz mniej wierzę i w tą śmierć, i w tą kremację. Wszystko to było tak dziwne, jakby służby chciały naraz wyciszyć temat. I teraz jest pytanie, czy w ten sposób służby zdobywały swój fundusz operacyjny? To jest taka bardziej ulgowa jakby teoria. Czyli mówiąc krótko, na lewo chciały zarobić na jakieś inne operacje. Czy w ten sposób pan Izdebski dzielił się, to jest druga teoria, dzielił się z wysokimi oficerami służb prywatnie, zarabiając takie krocie? Czy też była to w ogóle operacja służb, a Izdebski był tylko figurantem w tej operacji? Czy też Izdebski, co niestety chyba jest najbardziej prawdopodobne, w towarzystwie byłych oficerów wojskowych służb informacyjnych wyłudził od państwa tak ogromne pieniądze przy współdziałaniu agencji wywiadu. Nie spadła za to żadna głowa, nie został oskarżony za to żaden człowiek i dziś nadeszła pora, aby tą sprawę do głębi wyjaśnić. Kto zawarł kontrakt z Izdebskim? Kto przyprowadził Izdebskiego do Ministerstwa Zdrowia? Chodzi o kilkadziesiąt milionów euro, bo te pieniądze nigdy nie wróciły do Skarbu Państwa. To pierwsza sprawa z pandemii, którą trzeba wyjaśnić i nie będę o tym milczał. Choćby mi się na głowę sypały groźby, co pewnie zaraz się zacznie dziać. Sądząc po poziomie zaangażowania różnych oficerów, znanych mi zresztą, służb w różne machinacje covidowe, nazwijmy to. Problem w tym, że gdyby służby zdobywały w ten sposób ten swój fundusz operacyjny i prowadziły za to operacje dla państwa polskiego, byłbym w stanie patrzeć na to przez palce. Wszystkie służby specjalne mają swoje tajemnice, mają swoje fundusze operacyjne, których nie mogą rozliczać inaczej, jak właśnie tylko tak je zdobywając, a potem nieformalnie wydając. Ale wątpię w to. Sądzę, że tu służby stały się po prostu kanałem, przez który były agent bezpieki dotarł do Ministerstwa Zdrowia w porozumieniu. Przecież to wygląda na grupę przestępczą. Cisza wokół tego jest zastanawiająca i oskarżająca. Ta cisza oskarża polityków obecnych władz. I niestety, tu nie kalkuluję politycznie, tylko mówię jak jest.
I druga mniejsza oczywiście sprawa, to jest sprawa słynnego trenera narciarskiego, osobistego znajomego ministra Łukasza Szumowskiego, który zrealizował kontrakt na dostawę maseczek za 5 milionów złotych. To już tak powiedzmy na doczepkę tylko mówię. 5 milionów złotych, maseczki, wszystkie miały sfałszowane certyfikaty i były do niczego. Trener narciarski, instruktor narciarski, przypadkowo znajomy ministra zdrowia ówczesnego. Dlaczego minister zdrowia tak zniknął? Dlaczego pojawił się pan Niedzielski, którego też trzeba będzie rozliczyć za różne decyzje? Oto dylematy, które towarzyszą mi przy pewnej radości, że właśnie kończy się ten okres pandemii. Ale żeby nie powtórzyło się, to musimy to wszystko nazwać, musimy stworzyć czarną księgę pandemii z ludźmi odpowiedzialnymi za to w Polsce. Bo jeżeli w każdym kraju powstanie czarna księga pandemii, to gdzieś tam to się zbiegnie i będzie można zacząć prowadzić procesy. Bo tu nie chodzi o to, żeby powoływać jakieś samozwańcze trybunały, czy samemu wzywać do wymierzania odpowiedzialności. Nie. Trzeba wykorzystać system prawny do tego, żeby ci ludzie odpowiedzieli za wielką machinację. Coraz więcej intuicji mówi mi, że tak właśnie było. Kropka. Podobno koronowano króla angielskiego, Karolka. Tyle mnie to obchodzi, co zeszłoroczny śnieg, bo to przecież chucpa i spektakl. Kompletnie nic od tego w naszym losie nie zależy. Chyba, żeby potraktować rodzinę królewską bardziej wnikliwie i zająć się tym od innej strony. Bo na przykład, gdyby żył taki Jimmy Savile, spójrzcie Państwo, co są jego zdjęcia, z księciem Karolem, bliski przyjaciel króla obecnie już. Jimmy Savile zmarł, ale gdyby żył, to pewnie byłby w pierwszym rzędzie świadków koronacji. A tu artykuł o Jimmy Savile'u, pedofilu. Człowiek, który wykorzystał swoją karierę celebryty do uprawiania pedofilii, najohydniejszego ze zboczeń. A prince Andrew, książę Andrew, zamieszany w aferę Epsteina, też cisza, nie? A my będziemy tutaj się podniecać koronacjami. Pojechał tam zresztą nasz prezydent z prezydentową. Nie obchodzi mnie to w ogóle. Chyba, że od strony dochodzenia w śledztwach pedofilskich międzynarodowych, to pewnie tak. Zaczęły się matury, no to już bardziej interesujący temat. Życzę wszystkim maturzystom no przede wszystkim dużej wiedzy i rozsądku, bo matury pewnie zdacie, jak macie dobrze w głowie. Z takich informacji, o których już mówiłem Państwu, to zacznijmy od decyzji kolosa IBM. IBM właśnie zdecydował, że sztuczna inteligencja zastąpi w tej firmie tysiące pracowników. 30% pracowników koncernu IBM z działów, które nie mają bezpośredniego kontaktu z klientami, może stracić pracę po wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Proszę, tu jest tekst. Guru sztucznej inteligencji, niejaki Sam Altman, szef OpenAI, głosił, że to oprogramowanie, ta sztuczna inteligencja ma być za darmo. Ale jak wiadomo, za darmo to jest tylko Boże miłosierdzie. A na pewno nie takie pomysły. I oczywiście tuż przed uruchomieniem nawet słynnego czata GPT już udziały w OpenAI miał Microsoft, czyli Gates i jemu podobni. Wszystko oczywiście zmierza, bo to od 2019 już Microsoft rozgrywa tam główne skrzypce. Wszystko zmierza do tego, że to będzie po prostu szczyt komercji. I te czaty GPT już podobno czwarty poziom jest skonstruowany, a uruchomiony jest tylko ten jeden, który i tak wywołał tak wielkie emocje. Te czaty GPT będą już służyć manipulacji na wielką skalę. Zobaczymy. Sam Altman to jest 37-letni programista, posiadający rancho w Alabamie, w takim wielkim, zamaskowanym biurowcu w San Francisco otworzył swoją firmę i tam pracują nad sztuczną inteligencją. Wcześniej był właścicielem firm Looped i Y Combinator. Teraz jest na jakimś kursie kolizyjnym z Elonem Muskiem, ale ja w intencje Muska też za bardzo nie wierzę, bo może się ścigają po prostu w tym, kto zarobi więcej na nowym narzędziu, na nowych narzędziach. Zobaczymy. W każdym razie 37-letni kochający inaczej Sam Altman staje się guru sztucznej inteligencji teraz. A co ciekawe, w zarządzie tej firmy jest także pochodzący z Polski Wojciech Zaręba. To ciekawe byłoby dotrzeć do niego i wypytać go dokładnie o te wszystkie pytania, które nam się rodzą bez odpowiedzi. A propos sztucznej inteligencji, to mamy też przykłady bez guścia i bez inteligencji. Na przykład tutaj Państwo spójrzcie, oto wystawa sponsorowana przez Parlament Europejski. A jeden z eksponatów z tej wystawy. Dzieciom proszę nie pokazywać. Bez komentarza. Były minister rolnictwa, obecny poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Krzysztof Jurgiel, przysłał do mnie sprostowanie. Już mówiłem o tym w poprzednim komentarzu, że to nie on był ojcem kariery Tomasza Halimoniuka przy polskich stadninach hodowli Arabów w Janowie i w Michałowicach i raczej on był jego przeciwnikiem. Natomiast niestety jego kreatorem był Jan Krzysztof Ardanowski, którego prywatnie lubię, ale no cóż, bliższa jest mi prawda niż Plato. Więc panie Janie Krzysztofie, proszę teraz o wyjaśnienia, bo wychodzi z tego, z tych wyjaśnień, że to pan promował Tomasza Halimoniuka i podobnych do niego ludzi, takich jak Marek Gawlik, który specjalizował się w sprzedaży opon, a potem stanął na czele stadniny dzięki panu Halimoniukowi. No, generalnie bardzo długie wyjaśnienia, bardzo ciekawe, mówiące o sytuacji w stadniach koni arabskich, o pompowaniu tej gali Pride of Poland, w której zawsze chwalono się, za ile to sprzedano polskie Araby. No, całe życie wewnętrzne wyścigów konnych, bardzo ciekawie opisane w tekście od pana posła Jurgiela. Ale dla mnie to jest o tyle ciekawe, że pan Tomasz Halimoniuk teraz występuje jako jeden z organizatorów West Stream Energy, czyli jednej z firm Dmytro Firtasza, który otwiera teraz Firtasz w Polsce i ma sprowadzać gaz z zachodu, więc West Stream, prawda? No Nord Stream, Ost Stream, a South Stream już są. Natomiast to będzie West Stream Dmytro Firtasza, pieszczoszka Kremla, a teraz opozycjonisty ponoć. I tam występują i pan Tomasz Halimoniuk, i pan Marek Gawlik. Znowu z wyścigów konnych do gazu. To ciekawe, a chciałbym, żeby pan Jan Krzysztof Ardanowski to wyjaśnił. Dlaczego, skąd się wziął Halimoniuk i dlaczego pan go promował? Bo to zaczyna być bardzo interesująca rzeczywiście sytuacja. Może ktoś panu go podstawił, to proszę mi o tym powiedzieć. Z takich mniej aferowych, ale smutnych informacji, to proszę spójrzcie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, który zadłużony jest na ponad 100 milionów złotych, został teraz zmuszony do zapożyczania się w bardzo podejrzanych parabankach. To sytuacja bardzo niepokojąca. Dataizm. Dataizm. Mówiłem Państwu już o nowej religii, którą chce stworzyć Yuval Noah Harari. To jest bardzo człowiek, którego ego wyrasta około kilometra, 500 metrów ponad Tel Awiw i zagraża lotom samolotów w ten sposób. Beztalencie kompletne, ale chucpiarz niezwykły. Pisać nie potrafi, ale robi komiksy i jakieś dzieła, o których w bajce Andersena tylko dziecko może krzyknąć, że to jest po prostu zero. I tenże człowiek promuje teraz dataizm. Dataizm jako nową religię będącą zaprzeczeniem teizmu. Teizm jest złem, ponieważ promuje antropocentryczny pogląd na świat, Więc Harari proponuje dataizm. Dataizm, czyli religia informacji. Cały wszechświat jest informacją, a człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie wytworzyć nowych informacji. To jest taka kwintesencja tych bredni Harariego, które on wypisuje w tych napuszonych, pisanych złym stylem książkach. Nie generujesz danych, nie istniejesz. Dlatego ludzie podzielą się na tą arystokrację, homo deus, czyli tych arystokratów dataizmu i niewolników, czyli ludzkie roboty, ludzkich niewolników, którzy będą służyć tej rasie panów. To jest kwintesencja poglądów Harariego, któremu, przypominam to do znudzenia i do bólu, kłaniał się w Poznaniu Mateusz Morawiecki, twierdząc, że jest jego mistrzem. Tenże Harari, zresztą sekretarz drugiego hucpiarza, profesora Klausa Schwaba, z dobrej nazistowskiej rodziny. Bo to są w ogóle dobrze nazistowskie poglądy, tylko ubrane w taki lewacki bełkot. Dobrze, więc jak bronić się przed tym wszystkim, przed tymi Hararimi, Schwabami i całą resztą renegatów ludzkości? Lokalizmem. Ja tak co komentarz poddaję Państwu pod rozwagę różne myśli związane z lokalizmem, który promuję. I dziś też chciałbym... Kim jest lokalista? Jest konserwatystą. Ale co to znaczy być dziś konserwatystą? Konserwatysta nie wynajduje nowych praw, tylko odkrywa je w świecie. Konserwatysta chce odczytać myśli Boga. Stąd tak wielu konserwatystów jest wśród matematyków. Ponieważ matematyka jest językiem Boga. Jest odkrywaniem kodów, które zawarł w świecie Pan Bóg. Konserwatysta nie wynajduje, nie tworzy nowych praw. On je odkrywa. Bóg jest centralną wartością w myśleniu o etyce dla lokalisty. A więc piramida wartości Maxa Schellera i na górze Das Heilige, wartość tego, co święte. To wszystko porządkuje. Jeżeli tak ułożycie swoją piramidę wartości, zobaczycie, jak ładnie porządkują się wszystkie sfery życia. Lokalista ma szacunek dla człowieka, bo żyje wśród ludzi i dla ludzi. I ludzie są wiele warci, w odróżnieniu od tego, co mówi Harari. Lokalista prezentuje też coś, co Paul Tillich nazwał męstwem bycia. Courage to be. Męstwo bycia, pomimo tego, co się dzieje, pomimo przygniecenia światem, pomimo wszystkiego. Męstwo bycia, które daje nadzieję innym. Męstwo zmierzania do celu. Odpowiedzialność. Lokalista jest odpowiedzialny. Jesteś dorosły, masz odpowiedzialność za spełnianie swojej roli w grupie, w społeczeństwie, w rodzinie, wszędzie. Istniejesz na tyle, na ile jesteś odpowiedzialny. Człowiek nie może być całe życie homo ludens, jak pisał Huizinga. Nie może być tylko dla zabawy. Człowiek jest też dla obowiązków i dla odpowiedzialności. Dorosły człowiek jest obowiązkowy i odpowiedzialny. A dorosły mężczyzna ma ten obowiązek podwójnie spełniać, ponieważ to mężczyzna jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojej rodziny. Lokalista wierzy w przyszłość. Wszystkie sztormy pandemiczne, wszystkie wojny przeminą, ale tak jak w czasie sztormu na morzu, przetrwają tylko ci, którzy walczą. Przetrwają, mając do siebie szacunek, godność i zachowując honor. Lokalista jest lokalny, co tylko na pozór wydaje się tautologią i banałem. Bowiem lokalista musi wiedzieć, skąd jest i do czego zmierza. Zawsze jego korzenie są gdzieś, konkretnie, w czymś. Lokalista nie jest obywatelem świata. Jest skądś i przynosi coś dla świata. Coś nowego, ciekawego, unikalnego. Lokalista nie boi się techniki, ale korzysta z niej świadomie, jak z każdego narzędzia. Technika służy jako narzędzie. Jest podrzędna wobec świadomości człowieka. Człowiek nie może funkcjonować dla techniki, nie może wsiąkać w światy tworzone przez technikę. Człowiek ma posługiwać się techniką, włączać i wyłączać urządzenie wtedy, kiedy należy. Człowiek jest przed rzeczą. To jest oczywiste i to jest bardzo konkretny zestaw poglądów. I wreszcie lokalista nie ukrywa swoich poglądów, bo światło nie jest po to, by świeciło pod korcem. Lokalista śmiało głosi swoje poglądy i nie daje się cenzurować komunistyczną poprawnością językową i polityczną. To wszystko przeminie jak piana na morzu, a woda pozostanie w głębi nienaruszona. Podsumowując, każde zło musi być unieruchomione przez wbicie kołka osinowego w samo serce. Wtedy możemy powiedzieć, że upiór przestaje mieć moc swojego oddziaływania. Pandemię też trzeba nazwać, opisać, osądzić. Nazwać, opisać, osądzić. Żeby Państwa troszkę rozbawić, to spójrzcie Państwo, co teraz postuluje stworzyć słynny polityk Roman Giertych. Tutaj na jego Twitterze ukazał się taki wpis, w którym Roman Giertych zakłada sieć na wybory. I ta sieć ma mieć 5000 osób już 4 czerwca. U 4 czerwca zbierają się wszystkie niedobitki komuny różowej Polski, różnych agentur i tak dalej. Będą robić sobie jakieś święto. 4 czerwca, jak nie pamiętacie, to rocznica obrad okrągłego stołu. Czegoś, co bardzo źle przysłużyło się naszej wolności. Ale oni robią z tego święto, a Giertych zbiera, ma zebrać 5000 osób na Twitterze na 4 czerwca, a do wyborów nawet 10000. Będą walczyć w sieci. Tylko niech nie zapomną zamienić krótkich spodenek na długie pantalony. Panie Giertych, ja bym tylko zapytał, a co z pańskim LPR-em? A co z rozmowami z Kulczykiem na Jasnej Górze? A co z pana tatusiem Maciejem, już sędziwym, członkiem Rady Konsultacyjnej przy przewodniczącym Rady Państwa okupowanej przez Sowietów PRL? Mówiąc krótko, co z kolaboracją tatusia z komunistami? Może pan o tym wszystkim jakoś więcej powie? Bo sieć wolności to brzmi dumnie. Sieć na wybory. Sieć na wybory, bo to brzmi dumnie, tylko że w pana ustach jakoś wyjątkowo pokracznie, panie Giertych. Prigorzyn się wziął i zbuntował i w swoim stylu nagadał takich różnych rzeczy, że coś to nagadał pan Prigorzyn. Krzyczał: Szojgu, Gerasimow, to dowódcy rosyjscy, minister obrony dowódca. Gdzie, suko, amunicja? Gerasimow. Tak krzyczał na tle zwłok najemników z grupy Wagnera, których utłukli Ukraińcy. I cóż tam jeszcze powiedział? Żąda dostarczania amunicji dla grupy Wagnera. Twierdzi, że te trupy to straty tylko z jednego dnia, 4 maja 2023 roku. I Prigorzyn wykrzykuje: krew jest świeża, teraz słuchacie mnie, suki. To są czyjś ojcowie i czyjś synowie, a wy, szumowiny, którzy nie dajecie amunicji, suki, będziecie w piekle zjadać podroby. Mamy 70% niedoborów amunicji. Siedzicie stworzenia w drogich klubach. Wasze dzieci odrywają się od życia, kręcą filmy na YouTubie. Myślisz o tym, że jesteś panem jego życia i masz prawo rządzić ich życiem? Ci ludzie przyszli tu jako wolontariusze, umierają za to, że żyje w swoich gabinetach z machoniem, wrzeszczy Prigorzyn. Nabrał jeńców, nabrał najemników, dostali w kuchnię lekko albo mocno i już histeryzuje. No taka to jest natura. Na temat Ukrainy jeszcze parę słów, jeżeli państwo zniesiecie, to powiem tak. Z Ukrainą dziś, z władzami Ukrainy, z Żeleńskim, wszystko jedno z kim, Łączy nas wojna ze wspólnym wrogiem. Dopóki Ukraina toczy wojnę z naszym wspólnym wrogiem, z Rosją, dopóty jest nam po drodze. Ale żadnej federacji, bo dzieli nas nierozliczona historia, o której już wiele powiedziano, dzieli nas religia, dzieli nas 70 lat komunizmu na Ukrainie. My tak nie daliśmy się skomunizować, my Polacy. Dzieli nas kultura, mentalność i dzieli nas poziom życia. I my nie będziemy sponsorować żadnych pomysłów na Unię. Jeżeli wam chodzą po głowie takie pomysły, a mówię do polityków, to sobie wybicie z głowy, bo wyniesiemy was z wiejskiej i z tych waszych gabinetów rzeczywiście. Jeżeli będziecie chcieli nas na siłę federalizować z Ukrainą. Tak to dobrze wygląda tylko na mapach sztabowych w Pentagonie, gdzie sobie dodali 40 milionów Polaków, 40 milionów Ukraińców, razem 80, tyle co Niemców, ruskich 140, no to taka przeciwwaga. Nic z tego nie będzie. Możemy współdziałać z Ukrainą w walce z naszym wspólnym wrogiem Rosją. Ale nic nas nie łączy poza tym. Nasz Mickiewicz to kilka poziomów wyżej niż Łesia Ukrainka. Niż teraz Szewczenko. A kogo oni jeszcze mają? Nie chcę poniżać tu żadnego narodu. Ale mamy nieporównywalne potencjały i nie da się tego mechanicznie zjednoczyć, więc proszę porzucić te pomysły. Zresztą 23 stycznia 2010 roku, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, jeszcze przed Smoleńskiem, kancelaria prezydenta napisała: z konsternacją przyjęliśmy decyzję o przyznaniu pośmiertnie przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów OUN Stepanowi Banderze tytułu bohatera Ukrainy. To co teraz, panie Duda, tak się pan powołujesz na dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego. To jak pan teraz wyglądasz przy tym dziedzictwie Lecha Kaczyńskiego, gdy krzyczysz do księdza Isakowicza Zalewskiego: proszę ważyć słowa, jak ten upomina się o pamięć o ofiarach Wołynia. Nie zaakceptujemy nigdy kultu Bandery. Nie zaakceptujemy nigdy kultu UPA. Nie zaakceptujemy nigdy kultu Romana Szuchewycza, tych zbrodniarzy. I z tymi zbrodniarzami, wysługującymi się SS i hitlerowcom, nigdy Ukraińcy nie wejdą do organizacji międzynarodowych. I to nawet już nie jest kwestia tego, że Polacy nie pozwolą, bo Polacy zwykle nie pozwolą. Władze, no cóż, są jakie są. To Izraelczycy nie pozwolą, ponieważ to są też mordercy Żydów. I to masowi. Nie wejdziecie do żadnych organizacji międzynarodowych, szerząc kult Bandery i Szuchewicza. Żeby to było jasne, powtarzam to ciągle i będę powtarzał. To oczywiście nie blokuje pomocy Ukrainie w wojnie z Rosją, ale stawia to na realnych proporcjach. My Polacy, wy Ukraińcy. Interesy mamy zbieżne i rozbieżne. I te rozbieżne interesy będziemy egzekwować od was z całą mocą. Jak nie ten rząd, to inny. Ten rząd przegra, jeżeli będzie się płaszczył przed interesami ukraińskimi, zaniedbując polskiej wrażliwości, polskich interesów. To, żeby to było jasne. Przegracie wybory na jesieni, jeżeli tak będziecie robić. I teraz jeszcze prośba, abyście państwo mieli we wdzięcznej pamięci nasze targi 13-14 maja. Po raz pierwszy organizujemy takie duże przedsięwzięcie. Prosimy, żebyście nas odwiedzili. Tylko wtedy będzie ono miało sens, gdy wy będziecie. Bo bez was nic się nie uda. To jest oczywiste. I rzecz druga, prowadzimy już zbiórkę i na portalu Zrzutka, i tradycyjnie na stronie www.gadowskiwitold.pl na kolejny wielki marsz życia Polaków i Polonii w Auschwitz. Tym razem marsz odbywa się w dniach 12 do 14 sierpnia. Już mamy pierwsze wpłaty, już mamy pierwsze pieniądze. Nic się nie zmarnuje. Pełne rozliczenie marszu, jak co roku, będziecie państwo mieli opublikowane na stronie www.gadowskiwitold.pl na Wyspie Wolności, tak jak możecie przeczytać rozliczenie z zeszłego roku. I tak jak macie rozliczenia wszystkich naszych akcji. Jeżeli możecie, jeżeli to nie przekracza waszych możliwości, to nawet drobne wpłaty na ten marsz znakomicie rozszerzają nasze możliwości. Będziemy mogli przeprowadzić dużą imprezę. Także polecam Państwa uwadze ten cel. A dodam jeszcze, że na targach będzie Stanisław Michalkiewicz, Ewa Kurek, Wojciech Sumliński, Joanna Szarek, Antoni Baltus, Stanisław Srokowski, Artur Kawka. Będzie też kilku innych naszych autorów. Będą autorzy z innych wydawnictw. Zapowiedziało się ponad 10 wydawnictw plus jeszcze inne wydarzenia. Dwa dni, sobota, niedziela najbliższe, to są nasze targi. Zapraszam. Jak się udadzą, to będziemy kontynuować i będzie to święto książki prawdziwej, dobrej. Zaręczam, że nie będzie tam żadnej książki, która obrazi Państwa gust. Dużo dzisiaj tych akcji, a przecież jeszcze 19 czerwca planujemy wyprawę bardzo egzotyczną, pełną przygód, którą ilustruje wspaniała grafika Mariusza Kozika. Zobaczcie i pomyślcie, czy Was to interesuje. Jeżeli interesuje Was wyprawa 19 czerwca, to skontaktujcie się z biurem Misja Travel, katolickim biurem, które logistycznie rozpracowuje każdy szalony pomysł, jaki Państwu przedstawiam. I ten pomysł staje się mniej szalony, a potem zamienia się w świetną przygodę. To wszystko, jeżeli chodzi o przegląd tego tygodnia. Mam nadzieję, że spokojnie doczekamy targów i spotkamy się wszyscy na targach w czasie wykładów, spotkań, podpisywania książek i wszystkiego, co się tam wydarzy w sali, zabytkowej sali Krakowskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół przy ulicy Piłsudskiego 27. Zapraszam Państwa i wszystkich Państwa pozdrawiam, życzę ciepła i przede wszystkim dużej nadziei i pewności siebie przed tym, co nadchodzi. Trzymajcie się Państwo ciepło, zdrowia i wolności.